Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, serdecznie witam radiosłuchaczy i mojego gościa. Jest nim Janusz Młyński, aktor.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Ci, Adamie.
Kiedy spotkaliśmy się w studiu Radia Zachód ponad pół roku temu, ledwo usłyszeliśmy co nieco o nowym wirusie z Chin i mało kto przypuszczał, że tak wpłynie na życie ludzkości i na kulturę w skali globu. Powiedziałeś przed chwilą, że spotkaliśmy się przed...
pierwszą pandemią światową.
Jakby to nie zabrzmiało. Proszę Państwa, ja się uśmiechnąłem, ale to jest taki trochę gorzki...
gorzki żart, tak. Gorzki. Śmiech przez łzy troszeczkę.
Tak. Nie będziemy jednak jakoś tak wpadać w tragiczny nastrój.
No chociaż będziemy dużo mówić o teatrze, a teatr to i tragedia, i komedia, i dramat.
No
ale
właśnie.
W tragedię nie idźmy.
Nie pójdziemy, nie zrobimy tego. Będziemy dzisiaj dodawać otuchy tym, którzy tego potrzebują.
I sobie samym też.
Też, bo my też trochę tego potrzebujemy. Zrobimy to za pomocą ulubionych wykonawców mojego gościa. Zaczniemy od kompozycji Stinga pod wymownym tytułem All This Time, cały ten czas.
Niedziela z kulturą.
Słuchając Stinga, ważyliśmy sobie o nim, ale pofilozofujmy nieco na początek. Pandemia COVID-19 po raz kolejny dowiodła, że najważniejsze jest życie, zdrowie, jedzenie, miejsce do spania. Gdzie w naszym życiu jest kultura? Czy da się bez niej żyć?
Pewnie się da. Ja bym chyba nie potrafił. Kultura jest takim immanentnym... Jeżeli już mówimy o filozofii, to włączył mi się słownik wyrazów obcych. Nazwijmy to immanentną, wrodzoną potrzebą człowieka.
O!
Tak twierdzę. Śmiem tak twierdzić. Ponieważ odwołam się tutaj do czasów prehistorycznych wręcz.
Pięknie. Ja też właśnie się chciałem odwołać, czyli myślimy chyba o tym samym, ale proszę, Janusz.
Jeżeli jakiemuś homo sapiens, który siedział jeszcze w jaskini i ogrzewał się przy ognisku, przyszło do głowy na przykład zrobić przy pomocy koła garncarskiego jakieś naczynie, i potem ozdobić je jakimkolwiek motywem, nie wiem, węża, krzyżyka, kółka czy czegokolwiek innego, no to jak to inaczej nazwać, jak potrzeba sztuki, potrzeba piękna, ponieważ ani ten wężyk, ani to kółko, ani ten krzyżyk w niczym nie podwyższały walorów użytkowych tegoż naczynia wytworzonego, prawda?
To fakt.
Nie służyły niczemu poza ozdobą, poza tym, żeby to się po prostu podoba.
Aha,
i tutaj już dotykamy natury sztuki.
Absolutnie, sztuki. Bo społeczności epoki kamienia, gdy się już odziały i najadły, to bardzo szybko zaczęły przecież ujawniać potrzeby duchowe. Pojawiły się rytuały pogrzebowe, religijne, malarstwo naskalne, piękne malowidła w jaskini Lascaux, Altamirze i w wielu innych miejscach. Wygląda na to, że ludzkość jednak nie potrafi żyć bez tego, co współcześnie nazywamy kulturą.
Tak mi się wydaje i taką mam nadzieję, ponieważ z tego żyję, nazwijmy to kolokwialnie.
Stwórca wszechrzeczy, bo filozofujemy sobie dalej, lub jak to woli natura, nie chcieli nam dać wielokolorowych piór. Ludzie, rekompensując sobie ten stan rzeczy, zaczęli barwić swoje ubrania, tatuować ciała. Chcemy być piękniejsi niż jesteśmy, tak można byłoby powiedzieć. Kultura ma nam pomóc w byciu piękniejszym i bardziej szlachetnym?
Mam taką nadzieję, chociaż nie zawsze to się udaje. Kultura również może służyć pewnym rzeczom, które człowiekowi z gruntu swego nie służą. Ja mówię o kulturze, która jest na usługi. Tak? Przypomnijmy sobie na przykład Leni Riefenstahl, która wytworzyła taki film, kilka takich filmów, ale
na myśli, masz na myśli to, że oddała swój talent nazistom.
Nazistom, tak. Triumf woli. Jest taki film, który gloryfikuje nazizm.
Świetnie zrobiony.
Postać Hitlera. Świetnie zrobiony, świetnie warsztatowo zrobiony. Ona zrobiła milowe kroki w historii kina. Jeżeli chodzi o techniczne całe podejście do tego tematu, przypomnijmy sobie również okres u nas choćby socrealizmu, który po prostu cofnął naszą kulturę o dobre kilkadziesiąt lat, który potem musiał być nadrabiany.
Czyli kultura potrafi też wydawać gorzkie owoce.
Bardzo gorzkie owoce. To tylko dwa przykłady, które mi przyszły na myśl. Jest ich o wiele, wiele więcej.
Czy zgodzisz się zatem, że mamy wdrukowane w genotyp potrzeby kulturowe na różnych poziomach? Czy to jakiś jest, nie wiem, czysty przypadek?
To zależy od koncepcji filozoficznej, od tego, jak to podchodzi do życia. Ja uważam, że jest to właśnie immanentne, czyli wdrukowane w nasz genotyp. Potrzeba kultury, potrzeba piękna, czy inaczej, bardzo chciałbym w to wierzyć.
To zejdźmy od ogółu do szczegółu. Czym jest dla ciebie kultura? Sferą codziennych przyjemności, niełatwym zawodem aktora, czy czymś jeszcze, co określa Janusza Młyńskiego w stosunku do innych ludzi?
Trudne do sformułowania. To jest tak, że kultura może być bardzo różna. Nie wiem, czy jadę samochodem i słucham radia, co sprawia mi po prostu przyjemność. To też jest obcowanie z kulturą, jakby nie było, prawda? Ja preferuję w swoim życiu obcowanie z kulturą, nazwijmy to wysoką, cokolwiek to znaczy. To znaczy z kulturą, której odbiór wymaga włożenia w to pewnego wysiłku. To znaczy trzeba się do tego przygotować, czy jeżeli mam do czynienia z jakimś tam spektaklem teatralnym, na który mam zamiar pójść, to nie idę na niego zupełnie nieprzygotowany. Staram się poczytać na ten temat, staram się przy pomocy internetu, który przychodzi w tej chwili z pomocą, obejrzeć jakieś materiały na ten temat. Staram się przypomnieć sobie pewne rzeczy, które mi się z tym właśnie tematem kojarzą. Czyli muszę w to włożyć pewien wysiłek. Jeżeli słucham muzyki, czy kupuję sobie nową płytę z muzyką, nazwijmy to poważną, cokolwiek to znaczy. Również staram się dowiedzieć cokolwiek o tym okresie, cokolwiek o tym kompozytorze, cokolwiek o wykonawcy, czy dyrygencie, czy orkiestrze, która to wykonuje po prostu najnormalniej w świecie. Kultura również ma służyć poznaniu świata. Jest narzędziem do poznawania świata. Tak samo jak edukacja, tylko w trochę inny sposób.
Czyli to jest trochę taka w twoim przypadku inna półka niż sfera codziennych przyjemności. Traktujesz ją bardziej zawodowo, utylitarnie, tak? Tak można było.
Robię w kulturze,
zrozumieć.
Przepraszam za kolokwializm, robię w kulturze. W związku z tym jestem zobowiązany do tego, żeby na niej chociaż odrobinę się znać. Oczywiście to jest niemożliwe, żeby mieć przed oczami cały horyzont wszystkich działań kulturalnych wykonywanych na świecie, czy w Polsce, czy nawet w mieście Zielona Góra. To jest niemożliwe, ale staram się być dobry w tym, co robię najnormalniej w świecie. W związku z tym potrzebuję chociaż odrobiny erudycji na temat tego, w czym, przepraszam za kolejny kolokwializm, grzebie.
Czyli twoje obcowanie z kulturą jest, o ile ciebie dobrze zrozumiałem, inwestowaniem również w samego siebie, żeby później móc dać z siebie?
Tak to można określić.
Dobrze, zróbmy teraz kolejny taki muzyczny dodatek do naszej rozmowy, a będzie nim kompozycja grupy Queen, Show Must Go On. Przedstawienie musi trwać.
Niedziela z kulturą.
Show Must Go On. Przedstawienie musi trwać. Trwać Freddie Mercury i grupa Queen. W życiu można być konsumentem kultury na różnych jej poziomach, można ją tworzyć, można też ją sprzedawać. Z kulturą można robić wiele rzeczy. Wybór, którego ty dokonałeś, usytuował ciebie w roli twórcy. Co to dla ciebie znaczy być twórcą?
Odpowiem pytanie na pytanie. Twórcą przez małe twu czy duże twu?
No to teraz ty mnie postawiłeś w niełatwej sytuacji.
Nie, to żart.
Nie, ja myślę, że aż tak mocno w żarty nie pójdziemy. Nie dam się tutaj wyciągnąć na te ruchome piaski. Ale aktor to zawód twórczy. Wychodzisz na scenę i
tak.
I co? Dalej.
A propos tego, czy przez małe, czy przez duże tfu, jakiś klasyk kiedyś powiedział, że artystą się nie jest, artystą się bywa.
Mm-hmm.
Ja wykonuję, tak to na swój własny użytek określam, artystyczny zawód. Aktor to jest zawód.
No to już mamy dwie ważne konstatacje.
A że aktora określa się jako artystę, no cóż, nie ja mam na to wpływ. Ja jestem po prostu rzemieślnikiem w tym kierunku wykształconym, w tym kierunku posiadającym, mam nadzieję, pewne uzdolnienia i działającym na tej niwie. Jestem po prostu człowiekiem, który został do tego wyedukowany, wyszkolony, który to lubi i w tym momencie nie różnię się od, nie wiem, zawodowego kierowcy, zawodowego garncarza, lekarza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym zawodzie bywa również i tak, że wydarzają się takie przedstawienia, przede wszystkim wymyślone przez kogoś, no w tym wypadku reżysera, czyli takiego, no nazwijmy to człowieka, poety teatru, kiedy wydarzają się przedstawienia, kiedy między widownią a sceną, pomiędzy aktorami a widzami przeskakuje jakaś magiczna iskra, tworzy się jakaś magiczna więź, która powoduje, że akurat ten właśnie spektakl jest na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Bo jeszcze wrócę do tego, że teatr to jest taka jędka jednodniówka, prawda? Ona jest... teatr żyje tylko przez jeden wieczór. Przez wieczór, kiedy grane jest dane przedstawienie. Ponieważ jeżeli to samo przedstawienie, ten sam tytuł gramy następnego dnia, to przedstawienie może nie tyle wyglądać zupełnie inaczej, co być zupełnie inne.
Czyli chcesz troszeczkę tak tutaj pójść tropem Heraklita, który mówi, że nie da się dwa razy wejść do tej samej wody, bo...
I wszystko płynie.
I tak jest właśnie w teatrze, czyli przedstawienie przedstawieniu jest nierówne.
Nierówne. Mówię tutaj o takich rzeczach bardzo ulotnych, bo no wydarza się tak, że nagle jest coś takiego, coś niesamowitego, jakaś magiczna właśnie więź, o której mówiłem, pewnego wieczoru nagle, a nagle następnego dnia następuje coś takiego, że no wychodzisz na tę scenę i nie czujesz już tego uwznioślenia, tak to nazwijmy, tylko marzysz o tym, żeby... No powiedzmy, dograć to przedstawienie do końca, bo nie ma tego kontaktu z widownią.
A dlaczego tak się dzieje?
Nie wiem, to jest wielka tajemnica.
Czyli to jest jedna z tajemnic teatru.
Jedna z tajemnic teatru. Nie wiem, na czym to polega. Może na tym, że przychodzi czasami diametralnie różna publiczność na te przedstawienia. Publiczność, która nagle w większości swojej, ale to też to trzeba by było jakieś, no nie wiem, bardzo skomplikowane badania natury socjologicznej zrobić wśród tej publiczności na temat jej wykształcenia, podejścia, czym jest dla niej teatr, po co tu przyszli w ogóle, prawda? Zdarzają się takie widownie i takie przedstawienia, zdawałoby się dobrze zrobionego, zagranego, wyreżyserowanego tytułu, które no, nie są żadnym wydarzeniem. Są nagle, stają się miałkie. A bywają takie, że z miałkiego i marnego tekstu nagle robi się przedstawienie, które jest pewnym przeżyciem dla obu stron, i widza, i aktora, czyli tego, który przedstawia i tego, który ogląda.
Czyli jest coś takiego jak porozumienie między widzem a aktorem. Czy to się czuje? Wychodzisz na scenę i czujesz, że to jest ta publiczność, dla której chcesz grać? Czy no, ja rozumiem, że grasz dla każdej, ale że dzisiaj pójdzie, dzisiaj jest coś takiego w powietrzu, że...
Bywa tak, bywa również i tak.
I też nie wiadomo dlaczego.
Też nie wiadomo dlaczego. No, jest to tajemnica, ten świat jest pełen tajemnic. To tak samo, nie wiem, no, jak z różnymi innymi, nie wiem, koncertami muzycznymi, że jest to samo mniej więcej, chyba. Chociaż tak, w przypadku aktora ta nawiązanie tej więzi następuje troszeczkę szybciej, bo staramy się wsłuchiwać w tę widownię, jak ona reaguje od początku spektaklu.
A jak to? Jak to robisz? Jak to można zrobić?
Wiesz, trudno to teoretycznie zdefiniować. Ja,
to jest kwestia intuicji?
Intuicji.
Wchodzisz i czujesz, tak?
Nie, i pewnego doświadczenia również.
Aha.
Grałem jeszcze kilka lat temu taki monodram oparty na tekście Erika Emanuela Schmidta, zatytułowany Pan Ibrahim, Kwiaty Koranu. Kiedy wychodzisz na scenę, rzucasz pierwszych kilka kwestii i robisz pauzy i w tych pauzach słyszysz, czy zainteresowałeś widownię, czy nie. Jak ona jest nastawiona? Czy jest nastawiona na przeżycie tego wszystkiego? Czy jest raczej nastawiona zabawowo? Czy rzucasz pierwszą puentę, czyli tak zwany pierwszy dowcip i czy publiczność się zaśmieje, czy się nie zaśmieje? No i potem grając musisz jednocześnie, równolegle podejmować pewne decyzje. W którą stronę pójdziesz? Czy pójdziesz w stronę komedii, czy pójdziesz trochę w stronę tragedii, bo ten tekst też na to pozwalał, czy pójdziesz pod prąd nastawieniu publiczności na przykład, bo nagle może cię pociągnąć w stronę komediową, co byłoby wypaczeniem jakby wydźwięku tego przedstawienia.
Czyli okazuje się, że intuicja daje aktorowi spore możliwości. Nie jest tylko wykonawcą woli pana reżysera, jak określiłeś, teatru.
Nie jesteśmy maszynkami do grania. Nie jesteśmy robotami, jesteśmy żywymi ludźmi i jesteśmy twórcami. Bardzo mnie zresztą zawsze denerwowało to, jeżeli o aktorach się mówiło, że to są odtwórcy jakiejś roli. Nie, to nie jest tak, drodzy państwo.
No właśnie i od razu przechodzimy do tej kwestii, która też mnie zawsze bardzo interesowała. Czym w takim razie jest aktorstwo? Czy to jest umiejętność przekazywania emocji, cudzych emocji ludziom przychodzącym do teatru? Czy aktorstwo jest czymś w rodzaju pudła rezonansowego? Ile jest w tym pokazywania siebie? Troszeczkę już o tym powiedziałeś.
To jest umiejętność przede wszystkim mówienia prawdy. Tak. Mówienia prawdy i troszeczkę takiego życia w zgodzie z samym sobą, bo niektóre, nazwijmy to, natury prymitywne przyjmują. Kiedyś jeden z moich znajomych przyszedł po spektaklu i mówił, świetnie dzisiaj udawałeś. Przestał być moim znajomym od tego momentu, ponieważ aktor jest stworzony do mówienia prawdy. Jeżeli kłamie na scenie, no to publiczność to intuicyjnie odczuwa i po prostu nie wierzy. To niedobry aktor jest wtedy.
Co to znaczy mówić prawdę na scenie i co to znaczy kłamać na scenie? Mógłbyś nam to wyjaśnić?
Nie jestem w stanie tego teoretycznie określić. Użyję tutaj słów Marka Kondrata, który już od wielu, wielu lat nie wykonuje zawodu aktora, ale kiedy go wykonywał, był w tym świetny. Po prostu gołym okiem widać, jeżeli widzimy aktora na scenie, czy jest na swoim miejscu, czy nie jest na swoim miejscu. To widać. Powołam się też na innego klasyka. Koń, jaki jest, każdy widzi.
No tak, tak. To jest dość proste wyjaśnienie, ale wszystkiego i tak nie wyjaśnia, bo dzieją się w tym zawodzie rzeczy niewyjaśnione.
To jest tak również, że mnie, no, udawanie, czym jest udawanie? Aktor nie udaje. Trzeba by było tutaj wprowadzić takie pojęcie aktu kreacji, prawda? Mm-hmm. Czyli aktu wcielenia się w innego człowieka w szlachetnej sprawie, prawda?
O.
W szlachetnej sprawie, ponieważ widz, który przychodzi do teatru, siada na widowni i chce tego aktora oglądać, zawiera z nim pewne porozumienie, tak? Że ja przychodzę tutaj i jestem ci gotów nawet za to zapłacić, człowieku, i chcę przy twojej pomocy, za twoim pośrednictwem coś przeżyć, czegoś się dowiedzieć, o czymś z tobą porozmawiać. Bo spektakl teatralny jest rodzajem swego rodzaju dialogiem. Dialogiem, w którym jedna strona jest milcząca, ale to nie znaczy, że ona, odbierając ten spektakl, nie myśli.
Mhm. I też nie wysyła sygnałów w drugą stronę do aktora, o których mówiłeś.
Tak jest. Wysyła takie sygnały. Ich odbiór zależy w dużej mierze od intuicji, którą aktor dysponuje w teatrze.
Czy aktor, grający skrajnie różne emocjonalnie postaci, jest w stanie chronić swoją równowagę wewnętrzną i być stale sobą? Bo przecież wiemy, że aktorstwo może prowadzić do zaburzeń osobowości. Słyszymy od czasu do czasu o tragicznych losach ludzi sceny i filmu. Jak się można przed tym bronić?
Warsztatem, zawodowością. Po prostu profesjonalizmem. Wychodzę z teatru i odwieszam swój kostium na kołku, zakładam cywilne ubranie i idę do domu, do własnych spraw. Oczywiście nie we wszystkich wypadkach to się udaje. Bardzo często są przypadki wśród aktorów alkoholizmu na przykład. Mm-hmm. To są znane rzeczy.
Tak, o to właśnie pytam.
Psychologowie na przykład tłumaczą to w ten sposób, że to jest adrenalina, która się wydzielała cały czas, musi być czymś zastąpiona. Zastąpiona. Często jest to alkohol. Często ludzie tak bardzo mocno, mówię o aktorach, przeżywają to, tak bardzo mocno wchodzą w postać, że trudno im z tego potem wyjść. Tak? Przez dłuższy czas odczuwają w dalszym ciągu stresy tej postaci. Również lekarstwem na to bywa alkohol, tudzież inne rzeczy wyskokowe. To się bardzo często zdarza w tym zawodzie.
Czyli wchodzenie w cudzą skórę, w cudze emocje bywa niebezpieczne.
Była bardzo niebezpieczne. A ciągła zamiana doktora
Jekylla
w pana Hyde'a trochę kosztuje.
Czyli aktorstwo jest taką, nie chcę powiedzieć zabawą, bo to jest, mówimy teraz o poważnych sprawach, jest zamianą ról taką jak dr Jekyll i Mr. Hyde. Trochę takim eksperymentowaniem na własnym organizmie.
Na własnym organizmie, na własnych uczuciach, bo jeżeli mam coś zagrać prawdziwie, ja muszę sięgnąć do swoich własnych odczuć, do swoich własnych uczuć, do swojej własnej pamięci emocjonalnej, prawda? Bo żadnej innej pamięci nie mam, tak? Jeżeli mam być w tym wszystkim prawdziwy. Muszę przypomnieć sobie, jak się czułem, kiedy był mój najpodlejszy dzień życia, jak się czułem, kiedy był mój najszczęśliwszy dzień życia. Jeżeli mam zagrać te stany u postaci, którą odgrywam, tak, muszę sięgnąć po stany uczuciowe swoje, własne.
Jasne.
I oddać to tej postaci.
Lubisz też twórczość Marka Knopflera. Odetchniemy teraz trochę.
Bardzo.
Za chwilę wybrzmi bardzo stylowo i trochę lirycznie, bo lirycznie się nieco zrobiło w naszej audycji. Będzie to kompozycja All That Matters. Wszystkie te sprawy.
Niedziela z kulturą.
Mark Knopfler i All That Matters, wszystkie te sprawy. No i właśnie o tych wszystkich sprawach teraz pomówimy. W czasie pandemii sprawy mają się różnie i my też mamy się różnie. 26 czerwca napisałeś o pustynnieniu polskiego teatru. Co masz na myśli?
To akurat nie było związane z pandemią. To raczej było związane ze zjawiskiem tak zwanego nowego teatru.
Aha.
Nowego teatru, z którym mamy do czynienia mniej więcej od końca lat 90., od początku lat 2000, czyli od początku obecnego wieku. Było to wszystko związane z powstaniem swego czasu w latach 90. Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego jako agenty wtedy Ministerstwa Kultury i Sztuki, czyli instytutu, który zajmowałby się teatrem polskim w ogóle, archiwizowaniem wszelkich przejawów działalności wszystkich polskich teatrów. Potem powstał taki portal internetowy prowadzony przez ten Instytut Teatralny e-Teatr. Otóż wtedy tenże Instytut Teatralny został oddany w dyrekcję panu Maciejowi Nowakowi. Jak samo sobie mówi, krytykowi teatralnemu i krytykowi kulinarnemu. Maciejowi Nowakowi, który wyznawał jedną estetykę i który wyznaje taką samą estetykę do tej pory. W tej chwili jest dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego w Poznaniu. Jedną estetykę artystyczną opartą mniej więcej na takim przekonaniu, że przekonaniu, który, powiem wprost, również lansowała swego czasu i lansuje chyba do tej pory, bo nie czytam, Gazeta Wyborcza, że Polakom szkodzi wszystko, co jest związane z rodziną, religią i narodem.
Hmm. To trochę, powiedziałbym, gruba myśl. Wyraziłeś również myśl na temat teatru artystycznego, a takowy powinien być mądry i przystępny. Ale co to znaczy mądry i przystępny?
O, no widzisz, gdyby można było to wszystko, te wszystkie wyważyć, jedno i drugie, ten człowiek gdyby,
jasne, teatr to nie, to nie apteka.
Zasłużyłby
tak
na Nobla.
No z pewnością, ale gdybyśmy mogli pomówić trochę o tym, co uważasz za teatr mądry.
I w tym momencie muszę wrócić właśnie do tego zjawiska nowego teatru, który nie liczył się zupełnie z nie tyle gustem, czy może zdaniem widza. Ja byłem wychowany na takim teatrze, zwłaszcza w latach 90., kiedy reżyserzy bardzo często zastanawiali się nad tym, czy to, co my robimy na tej scenie, przejdzie przez rampę. Tak? Czyli czy widz o, nazwijmy to, dość przeciętnym, powiedzmy, wyrobieniu teatralnym, mm-hmm, zrozumie to w odpowiedni sposób, w taki sposób, jak my byśmy chcieli, zrozumie to, co my robimy na scenie. Otóż w myśl filozofii twórców tego nowego teatru widz nie jest ważny zupełnie. Olewamy widza, przepraszam za kolokwializm.
To kto jest ważny?
Ważny jest reżyser. Reżyser, to co on ma do powiedzenia, a jeżeli widz tego nie rozumie, no to jest wina widza. Zacytuję to w tym momencie jedną z reżyserek młodego pokolenia, której zarzucono to, że ale przecież z pani przedstawień ludzie wychodzą i to dość gremialnie. On mówi, bardzo dobrze, że wychodzą. To znaczy, że poczuli się obrażeni, urażeni, że to, co jest na scenie, zupełnie nie zgadza się z ich światopoglądem i mówi, i tutaj trafiliśmy w dziesiątkę. A moim zdaniem jest to najnormalniej w świecie podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby schlebiać gustom widowni, to jest zupełnie inna sprawa, ale żeby brać pod uwagę również nastawienie widza i jego wyrobienie teatralne.
No tak, to jak się możemy domyślić, nie tylko pandemia zagraża teatrowi.
Nie, to zupełnie nie jest sprawa pandemii w tym momencie. Teatr zagraża sam sobie chyba w tym momencie najbardziej. Ja przytoczę w tym momencie jeszcze jedną dykteryjkę. Otóż w jednym z teatrów bardzo bliskich Zielonej Górze swego czasu było robione przedstawienie Czechowa. Kierownik literacki tego teatru zadał reżyserowi tegoż przedstawienia pytanie, a w czyimż to tłumaczeniu tego Czechowa zrobimy? Na co usłyszał odpowiedź, to nie jest istotne, ściągnijcie coś z internetu.
No to nawet nie wiem, jak...
To się samo komentuje.
Jak powinienem to skomentować, myślę, że nie powinienem. Groźnym dla teatru jako zjawiska zdają się być skutki społeczne pandemii. Czy da się teatr przenieść do internetu? A może trzeba rejestrować przedstawienia na podobieństwo teatru, telewizji, upowszechniać je w ten sposób? Czy teatr może sobie w ogóle radzić w takich czasach?
Teatr powinien te czasy najnormalniej w świecie przetrwać. Powinien o sobie przypominać. Nie, żaden film i żaden internet nie zastąpi teatru i nie zastąpi żywego kontaktu widza i aktora, bo to jest właśnie istota teatru. Nie da się tego zrobić. To cały czas będzie film o teatrze, prawda? Natomiast jest to metoda na to, żeby o sobie przypominać, żeby publiczność o nas nie zapomniała. To może służyć tylko i wyłącznie temu, ewentualnie oglądaniu archiwów teatralnych, jeżeli kogoś to bardzo mocno interesuje. Natomiast teatr przetrwa. Jestem o tym głęboko bardzo przekonany, mimo tych całych zawirowań, z którymi mamy w tej chwili do czynienia. Teatr przetrwa i to przetrwa w dobrej kondycji. Nie takie rzeczy już przetrwał. Przypominam, że od czasów upadku Cesarstwa Rzymskiego do czasów dość późnego już średniowiecza, czyli do wieku XII-XIII, teatr w ogóle nie istniał. Nie ma źródeł pisanych na ten temat, że odbywały się jakiekolwiek i gdziekolwiek przedstawienia teatralne. Dopiero potem misteria kościelne, misteria bożonarodzeniowe, pasyjne wiązały się z odrodzeniem teatru.
Teatr ma wielką siłę przetrwania, wolę przetrwania i cieszę się, że zostajemy z myślą, że teatr i aktorstwo przetrwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Janusz Muński, aktor. Proszę, żebyś pozostał z nami. Przygotowałem jeszcze Leilę Erika Claptona. Do godziny 13 usłyszymy jeszcze Grzegorza Bugaja. Nasza audycja się jeszcze nie kończy. Grzegorz Bugaj opowie nam o nowościach w świecie popkultury. Usłyszymy się o godzinie 13:05. A teraz Leila i Eric Clapton.
Niedziela z kulturą. Ze świata popkultury. Na początek postscriptum do zeszłotygodniowego wydania, w którym mówiłem o nowym dziele Banksiego w londyńskim metrze. Jak się okazuje, ekipa sprzątająca usunęła graffiti w kilka godzin po jego powstaniu, więc gdy Banksy opublikował filmik, szczurków w maseczkach już nie było. Jak podało BBC, metro chce jednak prosić artystę, aby stworzył nowe dzieło w innym i bardziej odpowiednim miejscu. Natomiast w tym tygodniu na jednej z platform filmowych premierę miał dokument o street artowcu, który działa już od dwóch dekad.
Let's start off with a little tutorial on Banksy. Just who is this nefarious character?
Well, that's the thing. People don't know too much about him.
He's anonymous in the age where it's nearly impossible to be anonymous.
W kwietniu zeszłego roku rozpoczął się finałowy sezon serialu Gra o Tron. Pamiętamy jeszcze, co ten obraz zrobił ze światową popkulturą? To dwuletnie wyczekiwanie, domysły, podglądanie ekipy, przeciekające zdjęcia z planu, spoilery, kilka zakończeń na wypadek wycieku scenariusza. Ogólnie mówiąc, jedna wielka tajemnica, która skończyła się wielkim rozczarowaniem. Bo nie tak fani wyobrażali sobie finał kultowej już dzisiaj serii. Zapachniało banałem i tandetą, a absmak pozostał do dzisiaj.
I know death. got many faces. I look forward to seeing this one.
Przed premierą ósmego sezonu Gry o Tron zaczęła się w sieci debata na temat tego, co po, bo przecież nie można zrezygnować z kontynuacji tak wielkiego dzieła. Twórca George R.R. Martin i producenci zdawkowo odpowiadali, że pewne pomysły są i jak się dzisiaj okazuje, powstanie prequel gry House of the Dragon. Będzie opowiadać o przodkach Daenerys Targaryen. Akcja będzie się toczyła 300 lat przed wydarzeniami z Gry o Tron i będzie opowiadać historię upadku jej rodu. Scenariusz powstaje na podstawie książki Ogień i Krew. Ma powstać 10 odcinków pierwszego sezonu, natomiast premiera planowana jest na 2022 rok. Twórcy już wzięli się do pracy i podobno trwają castingi na głównych bohaterów. W sieci już rozgorzała dyskusja o jednej z ról kobiecych, bowiem w Pieśni Lodu i Ognia jedną z głównych bohaterek jest Rhaenyra, opisana jako jedna z najpiękniejszych kobiet w Westeros.
Czyśćcie to miasto. Przegnajcie szczury z ich kryjówek. Jestem królową, nie rzeźnikiem.
Na koniec jeszcze w temacie prequeli. Mimo pandemii trwają prace nad trzecią częścią Gris, która będzie opowiadać historię sprzed wakacyjnej miłości Sandy i Danny'ego. Roboczy tytuł to Summer Lovin', a data premiery i obsada nie jest na razie znana.